Dzięki Panu i Bogu naszemu Wszechmogącemu jesteśmy na tym miejscu zgromadzeni. Cieszymy się, radujemy się w różny sposób i dzieci, i młodzież, i dorośli. Cieszymy się Panem naszym, bo On jest naszym wspaniałym odkupicielem. Ja dzisiaj chciałem mówić krótko, ale o świątyni Pana naszego Jezusa Chrystusa, która została dana ludziom, najpierw Izraelitom, a w dzisiejszych czasach też i nam zostało to dane. Ja poproszę o slajd, na którym będzie widać cały namiot przymierza. O, może być ten przykład, tylko ja wskaźniczek jeszcze wezmę. Może pokaż taki obraz, gdzie jest wszystko pokazane, to znaczy widoczny jest cały namiot przymierza i ogrodzenie. Większego nie ma takiego, żeby jeszcze tutaj wejście było bardziej widoczne. O, to będzie to. Otóż, kochani, chciałem poświęcić kilka chwil na to, abyśmy mogli poznać to, co zostało przez Boga dla ludzi podane jako obowiązek do wypełniania. Obowiązek do wypełniania. Dokładnie jest powiedziane tak, że Bóg wezwał Mojżesza na górę i pokazał mu namiot przymierza, który jest w niebie. Tam u góry jest namiot przymierza. I pokazał Mojżeszowi, jak to wszystko wygląda, i kazał mu odtworzyć to wszystko. Dokładnie tutaj na ziemi miało być zrobione. Namiot przymierza nadal tam w niebie jest, bo o tym mówi Słowo Boże. I on będzie, cały czas będzie. Więc to jest wzorzec tego, co zostało odwzorowane z wieczności. Mianowicie ten namiot przymierza stał na ogrodzonym terenie. I to jest ten namiot przymierza. Stał na płotem ogrodzony był, cały ten plac. Długość tego całego ogrodzenia to było 45 metrów długości i szerokość to było, tutaj szerokość to było 22 metry, czyli 45 na 22, mniej więcej taki prostokąt. I zaraz za tym wejściem, tu było wejście, rozsuwały się takie zasłony, i one były takiego dokładnie koloru, jak całe wejście do miejsca świętego i wewnątrz później patrzymy jeszcze do miejsca najświętszego. Z tego samego materiału to wszystko było zrobione. I pierwsza rzecz, którą Izraelita jak wchodził przez to wejście, to natykał się bezpośrednio na ołtarz. Ołtarz całopalnych ofiar. I on był, to był taki, zaraz wam powiem, jak wyglądał ten ołtarz. Ten ołtarz miał 2,30 m, taki kwadrat to był. 2 metry w tą stronę 30 cm, 2 metry w tą 30 cm, a wysokości 1,40 m. W środku umieszczona była taka krata, na której spalane były ofiary. Zaraz za ołtarzem była umywalnia, w której kapłani umywali ręce i nogi przed wejściem do świątyni. Przybytek Mojżeszowy, hebrajski Miszkan, to była przenośna świątynia starożytnych Izraelitów, zwana także namiotem spotkania, namiotem zgromadzenia. Przybytek został skonstruowany w czasie wędrówki Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej pod górą Synaj. Obecnie jest to Wadi Ar-Raba w Egipcie, na półwyspie Synaj przez Besalela, na polecenie Mojżesza. To był 1444 rok przed naszą erą. Jahwe rozmawiał z Mojżeszem na górze, podał mu plan całego przybytku. Przełożonym przybytku był arcykapłan, czyli Aaron. W tym czasie przybytek towarzyszył Izraelitom w ich wędrówce po pustyni i w podboju Kanaanu. W okresie sędziów przybytek znajdował się w mieście Shilo. W epoce zjednoczenia monarchii był przenoszony z Shilo do Nob, a potem do Gibeonu, aby wreszcie został złożony w zbudowanej przez Salomona świątyni jerozolimskiej w 959 roku przed naszą erą. Według późniejszych przekazów źródłowych w II wieku przed naszą erą po zburzeniu Jerozolimy przez Babilończyków w roku 586 przed naszą erą prorok Jeremiasz ukrył namiot spotkania i Arkę Przymierza w grocie na górze Nebo. Tego w Piśmie Świętym nie ma napisane, więc można myśleć, że było tak albo nie było. W każdym bądź razie to było bardzo ważne wydarzenie dla Izraela, aby namiot przymierza stanął. Budowa i konstrukcja przybytku polegała na tym, żeby przybytek stał, składał się z dziedzińca przybytku właściwego, zaś przybytek właściwy z miejsca świętego, miejsca najświętszego, w którym spoczywała Arka Przymierza. Teraz daj mi ten slajd, gdzie jest widoczna świątynia, sam namiot przymierza. O, coś takiego może być. Namiot przymierza był bardzo ciekawie skonstruowany i on był długości 13 metrów 70 centymetrów. To było cały ten budynek, miał 13 metrów 70 centymetrów. Szerokość tego budynku tutaj wynosiła 4,5 metra i wysokość tego budynku wynosiła 4,5 metra. Wydzielona była pierwsza część, która była odgrodzona od miejsca najświętszego również taką samą zasłoną, jak była przy wejściu. Różnica była ta, że przy tych filarach, przy tych kolumnach na dole takie podstawy były, w których osadzone były te filary i one były zrobione z miedzi. Natomiast tutaj, gdzie oddzielało to miejsce najświętsze, to one były wykonane ze srebra, a głowice same były wykonane ze złota. Znaczy to było wszystko wykonane z drzewa akacjowego. Wszystko było robione w świątyni z drewna akacjowego, powlekanego złotem. A więc tutaj było, w budowie świątyni, tutaj były takie deski. Było ich 20, tych desek, i każda z nich miała 4,5 metra szerokości, 60 kilka centymetrów szerokości i cała była pokryta złotą blachą. Całkowicie złotą blachą była pokryta ze wszystkich stron. One miały takie zaczepy tutaj, takie pierścienie, w które wsuwana była poprzeczka, która trzymała te wszystkie deski we właściwej pozycji. Tych poprzeczek było 5. Po każdej stronie. Desek, z których skonstruowana były ściany tej świątyni, było 20 sztuk i 6 w części zachodniej, 6 w części, nie, w części wschodniej nie było zakrycia, tylko w części zachodniej i tutaj północna część i południowa część to były deskami złoto oprawionymi. Wszystko ustawione jedno do drugiego i połączone poprzeczkami. Zobaczmy, że Słowo Boże dokładnie Mojżeszowi wydaje dyspozycję, Bóg dokładnie mu tłumaczy, ile ma być desek, jak mają być wykonane, jakie mają być długości, jakie mają być szerokości, jakie ma być górne zwieńczenie, jakie ma być dolne zwieńczenie. Nawet jest powiedziane, że każda deska będzie miała na dole 2 czopy i każdy czop będzie osadzony w oddzielnej podstawie. I te podstawy będą srebrne. Czyli do każdej deski po 2 podstawy, 20 desek, czyli 40 podstaw. Górę, te cokoły nad deskami miały być oprawione w złotą blachę również i dodatkowe ozdoby jeszcze miały być tam umieszczone. Dokładnie jest wymienione, jak, co dokładnie w świątyni miało się znajdować. Dalej, kiedy ten namiot był przedstawiony przez Boga dla Mojżesza, jak to ma wyglądać, jest powiedziane, że 9 metrów z tej świątyni ma być, tego namiotu przymierza, ma być wydzielone na miejsce święte. 9 metrów, a więc to miejsce najświętsze było takim sześcianem. 4,5, 4,5 i do góry 4,5. Dokładnie sześcian taki. I w tym miejscu najświętszym nie było absolutnie nic oprócz skrzyni przymierza. Absolutnie nic. Tam była tylko skrzynia przymierza i nie było absolutnie żadnego oświetlenia. Paliło się tam światło chwały Bożej i było tam widno, ale światła sztucznego żadnego tam nie było, okien żadnych nie było. W tej pierwszej części natomiast nie było też okien, ale tutaj chwała Pańska nie oświetlała tego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu znajdowały się trzy przedmioty. Jedno z nich to jest świecznik siedmioramienny, wykuty z jednej bryły złota, dokładnie z jednej bryły złota, z talentu złota, a mianowicie jest to 34,2 kg złota, czystego kruszcu, i z jednego kawałka został wykuty ten świecznik. On miał osadzonych 7 lamp tutaj na samym szczycie tego świecznika. I o te lampy dbał sam najwyższy kapłan, arcykapłan, i on je przycinał, dolewał oleju, żeby to one cały czas musiały płonąć, ale w nocy, w dzień nie. I jest powiedziane, że tutaj był tylko ten złoty świecznik, był złoty ołtarz i stół pokładny. To były te trzy przedmioty, które znajdowały się w miejscu świętym. Ołtarz, ten wewnętrzny, był mniejszym ołtarzem, miał 45 cm na 45 cm i wysokości 90 cm. Był wykonany z drzewa akacjowego, dokładnie obłożonego złotem ze wszystkich stron. Absolutnie ze wszystkich stron. Na nim nie płonął żaden płomień. Był płomień przynoszony przez kapłanów składających ofiarę i oni w kadzielnicach przynosili ten ogień i tam była sypana ta wonność do kadzenia, ażeby po całym wnętrzu miejsca świętego rozchodziła się miła woń. I ta miła woń przechodziła również przez górną część do miejsca najświętszego również. I zanim kapłan wszedł do miejsca najświętszego z ofiarą, którą miał złożyć, musiał najpierw złożyć tutaj nie całopalenie, tylko ofiarę kadzenia dla Boga Wszechmogącego. I kiedy dopiero kadził tutaj, to po pewnym czasie mógł wejść przez zasłonę do wnętrza z krwią ofiary, która miała być złożona za wykupienie całego narodu izraelskiego. A drążki tutaj były też przymocowane do przenoszenia tego ołtarza i one również były całe z drewna i otoczone tą blachą, pokryte blachą złotą. Również i te pierścienie, przez które przekładano tutaj w ołtarzu te drążki, również były otoczone, oprawione w złoto. Stół na chleby pokładne również był z drewna i cały obłożony czystym złotem. I on był taki 45 cm na metr mniej więcej, takiej wielkości. To tak w przybliżeniu podaje te wymiary. Na stole pokładnym zawsze każdego sabatu musiały być wymieniane chleby i leżało ich tam 12 sztuk. Tutaj 6 i tutaj 6. I tu na szczycie akurat nie ma zaznaczonych, powinno stać jeszcze do kadzenia takie kadzidło. Na jednym stosie chlebów i na drugim stało kadzidło. Koło stołu znajdowały się, no tu akurat też kadzidła nie ma zaznaczonego, tutaj na tym stało kadzidło. Chleby miały być upieczone dokładnie z odpowiedniej ilości mąki, którą Bóg powiedział, jaka ta ilość ma być. Ile tej mąki ma być wzięte, ile oleju do tego miało być dodane, jak miały być upieczone. I co 7 dni były zmieniane. W każdy sabat chleby były zmieniane i te poprzednie chleby, które były zmienione, mieli prawo zjeść tylko kapłani i ich rodzina. I to przy świątyni. Nie mogli na zewnątrz wychodzić. To musiało się stać na terenie świątyni, musiało być zjedzone. I tylko ta rodzina mogła zjadać te chleby. Nikt inny nie mógł tego uczynić. Kochani, dlaczego to jest takie ważne, że nikt nie mógł inny czegoś takiego zrobić? Ja wam tylko jeden fragment przeczytam, dosłownie kilka wersetów. z trzeciej Mojżeszowej, z 10 rozdziału od 1 do 3, synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, ofiarowali przed Panem inny ogień, który im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. To miało być tak dokładnie przestrzegane, dlatego że jeśli coś zostało zmienione, to ludzie umierali, przypłacali to zawsze życiem. Zawsze przypłacali życiem. Dlaczego? Dlatego, że świątynia w niebie jest, ona jest w niebie, jest świątynia, jest namiot przymierza, wszystko jest. I Pan Jezus Chrystus, na co chcę zwrócić baczną uwagę, tutaj do miejsca najświętszego wchodził arcykapłan raz do roku z krwią zwierzęcia zabitego, żeby złożyć ofiarę za lud. O Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że wziął swoją własną krew i wszedł do świątyni nie rękami ludzkimi uczynionej. Wszedł do świątyni w niebie i tam przyniósł swoją krew. Zobaczmy, że jest to coś bardzo ważnego w duchu, co się dzieje. Dlatego też Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi o tym, że my jako chrześcijanie jesteśmy świątynią Bożego Ducha Świętego. I Bóg nie pozwoli, żeby pewne rzeczy były czynione niezgodnie z Jego założeniem, niezgodnie z Jego planem. Więc jeżeli chcemy coś robić, musi to być zawsze zgodne z tym, co mówi Bóg. W naszym życiu nie możemy robić tak, jak nam się podoba, tylko musimy dokładnie robić tak, jak Bóg nam nakazuje, abyśmy czynili. Bo jest to dla nas z jednej strony groźba odrzucenia nas, po prostu odrzucenia, a z drugiej strony jest to groźba Bożej kary za to, co czynimy niezgodnie z Jego wolą. Przychodzimy do Niego i Słowo Boże nas wyraźnie ukierunkowuje i nam dokładnie tłumaczy, na czym polega to Boże, przed Bogiem chodzenie w Bożej woli według Jego słowa. My nie możemy sobie robić coś, dlatego że coś nam się zechciało albo czegoś nam się nie zechciało. Bóg powiedział, zjedzcie te chleby, bo trzeba nowe wyłożyć. Ale kapłani powiedzieli, ale Panie Boże, no te 12 chlebów zjeść, jak one już są stare, mają 7 dni. Ja mam ochotę akurat na szynkę jakąś taką z barana, powiedzmy, no bo świń nie jedli. Więc ja mam ochotę na taki udziec barani jakiś porządnie upieczony, a chleba to ja tak bez chlebka sobie to zjem. Słuchajcie, możemy robić wiele rzeczy, na które Bóg nam pozwala i mówi, że mamy wolną wolę w tej sprawie, ale pewne rzeczy, o których Bóg powiedział, że muszą być tak, a nie inaczej, muszą być tak, a nie inaczej. I w trzeciej Mojżeszowej, w 16 rozdziale, kilka wersetów od początku jest powiedziane tak. I przemówił Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, tamtych, którzy zostali Nadab i Abihu, zabici ze względu, że ofiarowali Bogu ogień, kadzidło, ale ogień nie był taki, jak Bóg powiedział, że ma być. I teraz jest powiedziane, Bóg mówi do Mojżesza tak. Po śmierci dwóch synów Aarona, którzy zmarli, gdy zbliżyli się do Pana, i rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, które jest na skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukaże się nad wiekiem w obłoku. Oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni. Z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną. Ubierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie, opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zawój, są to szaty święte. Obmyje najpierw swoje ciało wodą, a potem je wdzieje. Od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. Dokładnie jest określone. A więc Słowo Boże mówi tak, że ty i ja jesteśmy świątynią Bożego Ducha Świętego. I tutaj nie ma dobrowolności, że my pewne rzeczy będziemy robić tak, jak nam się to żywnie podoba. Nie ma takiej możliwości, żeby chrześcijanin działał tak, jak on po prostu sobie to wyobraża. Nie może tak być, że my pewne rzeczy możemy zrobić tak, jak chcemy. Po prostu musimy przestrzegać pewnych Bożych zasad. I tak jak jest powiedziane, że ten namiot przymierza cały został postawiony, zasłony miały być pomiędzy miejscem świętym i najświętszym. Dokładnie jest powiedziane, z jakiego materiału one mają być wykonane, jak mają być nawet przewieszone przez te haki, które tam są umocowane. Przy tym wszystkim jeszcze jest powiedziane, że całe to miejsce zgromadzeń, ta świątynia miała być przykryta kilkoma rodzajami szczególnymi kilkoma rodzajami materiałów. I te materiały są dokładnie wymienione. Sierść kozia to jest pierwszy materiał, który przykrywał bezpośrednio sam namiot przymierza. Bezpośrednio przylegał do namiotu przymierza. Dwie pozostałe warstwy były obciągnięte jako namiot nad tym namiotem przymierza. Namiotem zgromadzeń. O, tu on odstaje, jest kołkami tu przymocowany do ziemi i wbite są miedziane takie śledzie, jak my dzisiaj mówimy, nie? Były wbite i te liny ponaciągane. A te warstwy, które tam się znajdowały, to pierwsza z nich to jest taka skóra dobrze wyprawiona, skóry baranie i one miały być farbowane na czerwono. Skóry baranie barwione na czerwono. Zewnętrzna warstwa to była również skóra, ale to była skóra, która była naturalnej barwy. Ona jest pokazana jako taka pstrokata tutaj. W niektórych źródłach jest napisane, że ona była czarna. Nie ma zgodności co do tego, bo nikt tego namiotu przymierza nie widział. W każdym bądź razie Słowo Boże nie wypowiada się wyraźnie na temat tego, czy ta skóra miała być barwiona, czy nie. Ale też nie ma pewności co do tego, z jakiego zwierzęcia to skóra miała być. Dlatego, że niektórzy tłumaczą to słowo, które jest umieszczone w Piśmie Świętym, nie wiedzą dzisiaj, tłumacze Biblii, jakie to zwierzę było opisane. No bo nie ma opisu tego zwierzęcia, tylko jest powiedziane z takiego i z takiego zwierzęcia. Więc różnie to tłumaczą. To może być skóra z foki albo skóra z wydry morskiej. Niektórzy piszą, że skóra z delfina. No w każdym bądź razie skóra ze zwierzęcia, którego nie znamy, bo nie dotrwały do dzisiaj przekazy, które dokładnie o tym mówią. Ale jeżeli człowiek jest na górze Bożej i Bóg pewne rzeczy pokazuje mu w niebie, człowiek co do tego ma wtedy pewność, jak to ma wyglądać. Dokładnie zobaczył i dokładnie wie, jak to ma wyglądać. I dlatego Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że jeśli chodzi o nasze życie, naszą świątynię, którą jesteśmy, a człowiek odrodzony jest właśnie świątynią Bożą, w 1 Koryntian 3,16 jest powiedziane tak, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Świątynia Boża jest święta, amen, a wy nią jesteście, amen, amen. Kochani, to tak właśnie ma wyglądać. Świątynią Bożą jesteście i dlatego musicie do Pana się zgłaszać ze swoim własnym życiem i pytać się Pana. Każdy z nas musi przyjść przed Boże oblicze, tak jak Mojżesz kiedyś stanął przed Bogiem i Bóg mu pokazał, jak ma wyglądać świątynia. Musimy stanąć każdy z nas przed Bogiem i zapytać się, Panie, jak ma wyglądać moja świątynia? Jak ja mam wyglądać, jeśli chodzi o to, że mam być świątynią Twojego Ducha Świętego? Bo Bóg, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, kiedy Bóg pokazywał dla Mojżesza cały ten namiot przymierza, pokaż mi taki obrazek, gdzie jest chwała Pańska przy namiocie przymierza. Tam jest taki. W takim półmroku jest coś takiego. Tak z daleka pokazany. Nie, tam gdzie chwała Pani. A nie to. Taki, taki z odległości pokazany obrazek, czarna taka świątynia i tak unoszący się, nie to. O to. Słuchajcie, jak wszystko zostało dokładnie wykonane, dokładnie ten płot został wykonany, jest dokładnie określone, jakiej długości miał być ten lniany płot, ile słupki. Słupki miały być co 2,5 metra, dokładnie umocowane w podstawie miedzianej. Długość tego materiału to było 100 łokci, szerokość 50 łokci tutaj. Także wszystko dokładnie określone. Nawet jest określone, w jakiej odległości miały być dookoła te namioty i jakie plemiona dookoła tego całego przybytku miały się znajdować. Za chwilę tam przygotujesz, tam popatrz, tam jest taki slajd, że dookoła plemiona są wypisane, dookoła namiotu przymierza. Ale tylko powiem tutaj dwa słowa i wtedy ten obrazek. Tutaj jest ta świątynia stoi, ten namiot przymierza i dopiero Słowo Boże mówi, jak chcecie przeczytać, jest to w 36 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, jest tam dokładnie to opisane, możecie przeczytać, że kiedy wszystko zostało dokładnie wykonane, wszystko do ostatniego elementu, poskładane, ułożone, wniesiona arka do miejsca najświętszego. Dopiero kiedy wszystko dokładnie było wykonane, zstąpiła chwała Pańska i pojawił się właśnie ten tutaj świecący obłok nad tym namiotem zgromadzeń. I dopiero wtedy. I wtedy właśnie kapłani nie mogli sprawować swojej służby, bo chwała Pańska wypełniła świątynię. I wtedy aż czekali do tego momentu, kiedy Bóg pozwoli im wejść do świątyni i wypełniać swoje powinności. Dopiero wtedy Duch Święty zstępuje na nasze życie. Dopiero wtedy wypełnia nas mocą swoją, kiedy my wykonamy wszystko do końca. Kiedy my ukształtujemy nasze życie dokładnie tak, jak się to Jemu podoba. Inaczej Słowo Boże mówi, ktoś, kto nie da się prowadzić Duchowi Świętemu, dzieckiem Jego nie jest. Dzieckiem Bożym jest tylko ten, kto pozwoli się prowadzić Duchowi Świętemu. Wiedzmy o tym. Wiesz, nasza świątynia musi być dokładnie ukształtowana. Jak znalazłeś tam ten obrazek, to pokaż. O, zobaczmy, tutaj jest właśnie wschód i tu jest wejście na teren świątyni ogrodzony płotem. Tutaj stoi przybytek i tutaj chwała Pańska jest pokazana. Tu jest ten ołtarz do całopalnych ofiar i tu jest umywalnia. Ale zobaczmy, jak Bóg dokładnie powiedział, gdzie ma być jakie plemię. Dokładnie jest powiedziane, w jakiej odległości, jakie plemię dookoła tego całego terenu mieli być wszędzie lewici. Lewici tu, lewici tu, lewici tu i lewici tu. Z każdej strony przy samym płocie tego terenu świętego mieli być lewici. A dalej jest dokładnie powiedziane. Tu jest Juda, tu jest Isachar, tu jest Naftali, Dan, Asher, Benjamin, Benjamin. Tu Benjamin byś był, Efraim, Manasses, Gad, Ruben, Symeon, Zebulon. Dokładnie jest rozmieszczenie. Nie mógł sobie ktoś, a ja nie chcę tutaj namiotu, bo mi tu słońce za bardzo w oczy świeci, ja się sobie rozbiję ten namiot. Na przykład Ruben, ktoś z pokolenia Rubena powiedział, ja sobie tu rozbiję, tu mi pasuje. Nic z tego. Nic z tego. Jest porządek w zgromadzeniu Bożym. Do tego wszystkiego powiem wam, że cały naród izraelski jest określany w Starym Testamencie słowem kahal. A wiecie, co to znaczy słowo kahal, jak się je dokładnie przetłumaczy? Zbór. To jest zbór. To jest Kościół. Dokładnie Bóg zaczyna pokazywać całemu stworzonemu światu, na czym polega służba dla Boga. Że Bóg tworzy zbór. I ten zbór musi być ukształtowany według konkretnych porządków. Według Bożych porządków. I to nie człowiek wyznacza, kto ma gdzie znajdować się w tej służbie dookoła miejsca świętego, ale Bóg wyznacza, kto gdzie ma się znajdować. I możemy powiedzieć, no dobrze, ale ja nie chcę tego robić, ja chcę co innego. A Bóg powiedział, czy może naczynie powiedzieć do garncarza, dlaczegoś mnie takim ulepił? Może? Nie. Tak samo człowiek, który jest w zborze, który jest w kościele, nie może Bogu wyznaczyć, co on chce w Królestwie Bożym robić. To Bóg wyznacza nasze cele, nasze dążenia, to Bóg wyznacza nasz wygląd, nasz kształt i nasze posłuszeństwo dla Boga. Zobaczmy, kiedy się czyta, wiecie, to ciekawe jest przeczytać o tej świątyni. Ja wszystkiego wam dokładnie nie czytam tutaj, dlatego że może to wydać się wam bardzo nudne. Ale warto jest w domu to przeczytać. Warto jest w domu przeczytać, bo to jest naprawdę ważne. 26 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej i 36 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. W pierwszym tym fragmencie Słowo Boże mówi, że Bóg pokazywał Mojżeszowi, jak ma to wykonać. 36 jest opisane wykonanie już tego wszystkiego i zstąpienie chwały Bożej. To są niezwykle ciekawe rzeczy. Naprawdę warto jest to przejrzeć, dlatego że przynajmniej będziemy sobie zdawać sprawę z tego, jaki Bóg jest precyzyjny we wszystkich sprawach. My nieraz myślimy, a to tam, aby tam z grubsza rzeczy zgadzały. Nie aby z grubsza. Bóg nie jest Bogiem rzeczy zgrubnych. Bóg jest Bogiem porządku i ładu. Tak mówi Pismo Święte. Pamiętamy o tym? Porządku i ładu. Więc nie ma dowolności i nie ma takiego dowolnego chodzenia i właściwie takiego dowolnego rozumowania i rozumienia Słowa Bożego. Nie ma takiej możliwości. Wchodzimy w służbę Bożą i Bóg wyznacza nam rolę. To Bóg wyznacza nam rolę w swojej królestwie. Przypomnijmy sobie, jak kiedyś do Jezusa Chrystusa przyszła pewna matka i prosiła o swoich synów. Pamiętacie? Przyszła matka synów Zebedeusza i prosiła Jezusa Chrystusa o co? Panie, pozwól, aby moi synowie w Twoim królestwie kiedyś, jak już wejdziesz do swojego królestwa, żeby oni siedzieli tak, jeden po prawicy, a drugi po lewicy Twojej. I co Jezus Chrystus na to powiedział? Bóg Ojciec to wyznacza, tak? A drugie co jeszcze powiedział? Ale zostanie dane temu, komu zostało przeznaczone. Będzie tam ten, kogo Bóg wyznaczył, że tam będzie. Ja bym bardzo chciał siedzieć po prawicy Bożej, wiecie? No chciałbym siedzieć, ale to miejsce nie zostało dla mnie przeznaczone. Dla kogoś innego, więc nie będę tam siedział. Ale będę w uprzywilejowanym miejscu jakimś siedział. Bo jeśli będę w Królestwie Bożym, to już będę uprzywilejowany. Ale jeśli ja wejdę do Królestwa Bożego jako człowiek zbawiony, prawda, odkupiony, przebaczone grzechy wszystkie, to teraz dopiero, jak już tam wejdę, jak już się przecisnę przez tą bramę i wejdę do Królestwa Bożego i znajdę się tam, to dopiero się okaże, że Bóg powie, no chodź no tutaj, a teraz pokaż uczynki swoje. Bo nagrody w niebie są z uczynków człowieka. Możemy powiedzieć, a cóż uczynki, nieważne, łaska się liczy, tak, żeby wejść do nieba, tak. Ale już w niebie, jak się znajdziesz przez łaskę Bożą, to dopiero Bóg będzie liczył, co zrobiłeś. Na przykład jest powiedziane, że kobieta dostąpi zbawienie przez macierzyństwo. I każdy kombinuje, jak to zrozumieć. Jak to zrozumieć? Po prostu trzeba zewangelizować swoje dzieci. Po prostu zewangelizować dzieci. Matka ma za zadanie zewangelizować dzieci. I dopiero wtedy w niebie liczy się jakieś dla ciebie jakieś nagrody, jakieś zasługi, za które dopiero możesz jakiś rządzić nad jednym miastem, nad dwoma miastami. Co, może myśleliśmy, że będziemy na chmurce, na fujarce grać, siedzieć, uwielbiać Pana. Tak, będzie czas, kiedy chór będzie śpiewał i my się dołączymy i będziemy tam śpiewać w tym chórze. Ale w Królestwie Bożym wyobraźmy sobie miliardy ludzi. No wyobraźmy sobie. Nas tutaj jest garstka. Ale wyobraźmy sobie miliardy ludzi, którzy błąkają się po niebie. Wyobrażacie sobie taki rozgardiasz w niebie? Taki bałagan? Nigdy. Tam będzie porządek, jest namiot przymierza, jest świątynia, jest światło, wszystko jest zapewnione, wszystko jest dokładnie. A więc ludzie będą również w miastach mieszkali. Może myśleliście, że nie? Jezus Chrystus nawet o tym powiedział. Jezus Chrystus powiedział co? Przyjdę, pójdę tam i przygotuję wam miejsce, a później przyjdę i zabiorę was do przygotowanego wcześniej miejsca. Bóg przygotował miejsce i Słowo Boże mówi, że jeśli masz zasługi, jeśli zaczynasz według Bożego porządku funkcjonować, to Bóg cię umieszcza w tym miejscu, w którym masz się znajdować. Jeśli jesteś z pokolenia Symeon, ja mówię o Izraelu, ale my jako nowy Izrael też mamy swoje miejsce tam umieszczone. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą nieposłuszni, będą chodzić swoimi drogami, będą robić, co będą chcieli, tak? No bo nie są przecież Izraelitami. No to będą robić, co będą chcieli. Czy tak? Przyprowadzę je i głosu mojego słuchać będą. Inaczej mówiąc, muszą podporządkować się mi. Są z innej owczarni, ale muszą się mi podporządkować. Bo w Królestwie Bożym nic nieczystego nie będzie. Co to oznacza? Że każdy, kto jest nieposłuszny w Królestwie Bożym się nie znajdzie. Tylko ci, którzy dają się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. To są ludzie, którzy znajdą się w Bożym Królestwie. I dlatego tutaj na ziemi mamy ten początek i to Boże nauczanie o porządku świątyni, Boże nauczanie, jak mówiliśmy wcześniej, o kapłanie, jak miał wyglądać. Zobaczmy, daj mi obraz namiotu zgromadzeń. O, wyobraźcie sobie, wszystko piękne, prawda? Śliczne wszystko jest. Wszystko złote. Jak spojrzysz na zewnętrzną część, tutaj akurat tak nie jest to oddane, ale jak spojrzysz na zewnętrzną część tych desek akacjowych, to one tutaj są takie no, w kolorze drzewa. W środku mniej więcej w kolorze złota. Ale one całe dookoła były otoczone złotem. To wszystko było piękne. I teraz wpuśćmy tutaj brudnego kapłana. Jak wam się wydaje? W porządku będzie? Niech wejdzie tutaj jakiś taki, byle jak ubrany, w jakichś porwanych łachmanach, niedomyty, dobrze, niech idzie tutaj i niech to sprawuje. Pasuje on tam? Absolutnie. A więc zobaczmy, jak mówimy o świątyni, to i kapłan musi odpowiednio wyglądać. Jak mówimy o tym, że wszystko jest złote, to nie można wpuścić tam złodzieja. Bo zdrapuje złoto. Weźmie scyzoryk i będzie odcinał złoto. Będzie oddzielał. A więc potrzebny jest tam człowiek jaki? Uczciwy. Musi być tam człowiek, który nie jest kłamcą. No bo nie może tam wejść kapłan, który powie, Panie Boże Wszechmogący, przyszedłem tutaj prosić Ciebie o przebaczenie grzechów, a niedużo tych grzechów tam jest, tam troszeczkę tylko. A Bóg mówi, przecież ja widzę, ile jest grzechów. Wasze grzechy przerosły was. Ani kłamca, ani złodziej, ani brudny, ani byle jak ubrany. Wszystko wymagało konkretnych Bożych, wypełnienia Bożych zaleceń. I ty i ja, jako chrześcijanie, od nas jest wymagane niby niewiele. Dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Nie dać się prowadzić naszemu rozumowi, bo w Rzymian jest opisane, ci, którzy dali się prowadzić swojemu rozumowi, to ten rozum ich zaprowadził do najprzeróżniejszych dewiacji. Do najprzeróżniejszych zwyrodnień. Dali się prowadzić swojemu rozumowi. Jak się dadzą prowadzić innemu duchowi niż Duchowi Świętemu, to co się okaże? Że są naśladowcami diabła i jego demonów. No taka jest prawda. Dlatego Słowo Boże mówi, że my mamy być ludźmi, którzy konkretnie w Boże drogi wchodzą, w takie Boże wskazania. Przestrzegają bardzo skrupulatnie tego, co zostało do nich powiedziane. I nie możemy sobie iść tak, jak się to nam podoba. Nie podoba mi się to, ja sobie wybieram tamto. Nie podoba mi się taka wola Boża, ja sobie inną wolę Bożą wybiorę. Jeżeli sobie inną wolę Bożą wybieram, niż Bóg tutaj powiedział, to jaka to jest wola, jakiego Boga? Boga, świata, tego diabła. Nie wypełniają mojej woli, Bóg mówi, tylko wypełniają wolę swoich ojców, swoich dziadków, swoich przestępców. Wybierają swoje własne drogi, a nie moje drogi. Dlatego powinniśmy się nauczyć tego, co to oznacza być świątynią Boga żywego. Świątynia jest piękna. Tutaj jest tylko namiot przymierza, który jest również piękny i pięknie zrobiony. Wiecie, tak dla ciekawości tylko powiem, że wszystko, co tutaj jest wykonane w tym namiocie przymierza i w tym całym ogrodzeniu, zawiera prawie tonę złota. Prawie tonę złota, 2,5 tony miedzi i 3,5 tony srebra. Pomyślmy sobie. A akacjowe drzewo też było bardzo drogie. I te skóry, taka ilość skór, która tu jest zużyta, to też jest duża wartość. I taki namiot cały, taka świątynia, to była naprawdę drogocenna rzecz. A umieszczona została dokładnie w środku wszystkich plemion izraelskich. W samym środku, w centralnym punkcie, w najważniejszym miejscu. Wszyscy otaczali to dookoła. Wszyscy. Wszyscy byli skupieni na tym jednym ważnym elemencie, świętym miejscu. My mamy być jako dzieci Boże skupieni na jednym najważniejszym elemencie, na Bogu Wszechmogącym. I dlatego Pismo Święte mówi w 1 Koryntian 6 rozdziale 19, 20 wersecie, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A 2 Koryntian 6, 16 mówi, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Kochani, tego Bóg chce. I na to oczekuje. My myślimy, oj, żeby chwała Pańska stąpiła, jakbyśmy chcieli, żeby chwała Pańska stąpiła. A wiecie, co Bóg na to mówi? Oj, jak ja bym chciał stąpić i być pośród mojego ludu, żeby moja chwała przebywała w pośród mojego ludu. A czemu do tego nie dochodzi? Bo Bóg jest przeszkodą tego? Wina zawsze leży po stronie człowieka. Jeśli chwała Pańska nie stępuje, wina zawsze leży po stronie człowieka. Człowiek jest nieprecyzyjny w oddawaniu chwały Bogu. Człowiek jest nieprecyzyjny w słuchaniu Jego słów. Człowiek jest nieprecyzyjny w służeniu Jemu. A to jest wszystko ważne. My przeoczamy wiele elementów. Wiele elementów. I nie zwracamy nawet na nie uwagi. Dopiero aż się coś stanie. Tak jak wtedy w Izraelu, czytaliśmy ten fragment o Nadabie Abichu. Dopiero zwrócili uwagę, że coś jest nie tak. No przecież wzięliśmy ogień, no przecież wzięliśmy kadzidło, dokładnie takie kadzidło, jak Bóg chciał, dokładnie takie kadzielnice, jakie kazał nam zrobić. Jedyny element nie taki, to ogień też wzięli. Też Bóg powiedział, weźcie ogień. Nie ten ogień. Możemy powiedzieć, a jaka to różnica między tym ogniem a tym? Tu się pali i tu się pali. To uwęć sobie kiełbasę na palącej się smole. Będzie smakować? Ogień i tu ogień. A dlaczego to akurat pali się drzewo liściaste, a najlepiej nawet z sadu. A dlaczego nie pali się innego drzewa? Przecież tu ogień i tu ogień można uwędzić. Widzimy różnicę? Jedno jest czyste, drugie jest nieczyste. A zdawałoby się, no wzięli ogień do kadzielnicy. Ale skąd? Jest ogień piekielny i jest ogień Boży. I to jest ogień, i to jest ogień. Ale o który Bogu chodzi? No właśnie. My jako ludzie często nie zwracamy na to w ogóle uwagi, że Bóg chce świętych rzeczy. Świętych rzeczy. A nieczystych rzeczy On wcale nie chce. Gdybyś nawet Mu przyniósł wielką ofiarę, na przykład 1 000 000 złotych, byłyby to pieniądze kradzione. Bardzo by się Bóg ucieszył z tego? O, jak dobrze. Ukradłeś wprawdzie, ale oddałeś mi wszystko. Dobrze, synu dobry, wierny. Patrzcie, nawet kradzione przyniósł i oddał. A należało to oddać właścicielowi. Nie Bogu, Bóg nie czeka na to. Dlatego, kochani, normujmy wszystko w życiu naszym. I jeśli wszystko normujemy, to Bóg zaczyna zsyłać nam swoje błogosławieństwo. I na to Bóg oczekuje, aby stąpić na swój Kościół. Ale Kościół niech przygotuje swoje serce. Będziemy jeszcze na ten temat mówić. Dzisiaj już nie będę przedłużał. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. Niech was Pan błogosławi. Ale pamiętajmy o tym, że co Boże należy się Bogu. Amen? Amen.